Zbliża się 14:15 w Radiu Poznań. To w ostatnich dniach codziennie spotkanie i rozmowa o tym, co dzieje się w Kijowie. Marina Stepanskaja, kijowianka, która relacjonuje dla nas wojenną rzeczywistość ukraińskiej stolicy. Wczoraj, jeśli Państwo pamiętają i słuchali, mówiła, że obecnie w aptekach najbardziej brakuje insuliny i innych specyficznych medykamentów potrzebnych na konkretne bardzo choroby. Dzisiaj rano Sandra Soluk połączyła się z Mariną akurat w trakcie, kiedy ta robiła zakupy.
Byłaś w aptece? Znalazłaś insulinę? Nie, niestety nie ma. What did you buy then? Co więc kupiłaś? Dużo. Miałam 100 pozycji na liście. Część mi się udało kupić. Bo wiesz, tak jak ci mówiłam, mamy dwa schrony i uchodźców z Kijowa i innych miast. No i są też starsi ludzie, którzy zostali sami w wiosce. Wolontariusze opiekują się nimi wszystkimi. A teraz gdzie jesteś? Jestem w sklepie obok apteki. Widzę jakieś przyprawy, sól, sosy. Są jabłka. Ananasy, uwierzysz, że jeszcze są? Awokado, mango, pomidory, kiwi. Drogie rzeczy, teraz nikt ich nie kupuje. Są też słone ogórki. Małosolne. Tak, lubię je. I nic poza tym, żadnych warzyw, tylko te trochę pomidorów. Przynajmniej nie ma problemu z chlebem. Rząd dostarcza go za darmo. Jacyś biznesmeni przekazali pszenicę. Poza tym mleko i jogurty. To znaczy teraz niczego nie widzę, ale ponoć wcześnie rano można kupić. Słyszeliśmy w Polsce o strzelaniu szpitala w Mariupolu. To najgorsza wiadomość. Strasznie mi przykro. Po tym wszystko się zmieni. Jeśli były w nas resztki człowieczeństwa dla nich, już ich nie ma. Boję się, że wszyscy będą teraz zabijani. Nie będzie już brania rosyjskich jeńców. Jesteśmy wdzięczni, że przynajmniej mamy te informacje. Wszyscy powinni wiedzieć, tak, szczególnie Rosjanie. Ci, którzy chcą wiedzieć, używają VPN-ów. Mam kilku przyjaciół w Rosji, którym zależy. Piszą, pytają, co u nas, a innych to nie obchodzi. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby coś zrozumieli.
Marina Stepanskaja, o tej porze codziennie krótko o tym, co dzieje się w Kijowie i wokół, rozmawia z nią Sandra Soluk. A teraz czas na naszą audycję.
W środku dnia.
No i także w związku z tym, co dzieje się na wschód od polskiej granicy, na granicy z Ukrainą, niedługo pewnie to już będzie 1,5 miliona obywateli Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę, a wśród nich było do wczoraj ponad 0,5 miliona ukraińskich dzieci. I przed polską oświatą wyzwanie, z którym nikt się jeszcze nie mierzył i chyba nikt i nigdzie nie mierzył się z taką sytuacją, w której do systemu oświaty nagle wkroczy 0,5 miliona, może 700 tysięcy, może wkrótce 1 milion młodych ludzi, dzieci, i to dzieci z innego języka i z innego systemu edukacji. Co nas czeka? O tym już słyszeliśmy na konferencjach prasowych ministra Czarnka. O tym także dyskutują samorządy. No i do tego samorządy się z pewnością przymierzają, bo to jest wyzwanie przeogromne. Dziś rozmawiać będziemy o tym między innymi oczywiście z Państwem, ale w towarzystwie naszego gościa, pani Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, kierownik oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych jest u nas. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jeśli Państwo będą mieli także obserwacje, pytania, sugestie, to na pewno będzie można takie pytania zadać i z nami porozmawiać. I chciałbym jednak zacząć od wypowiedzi władz Poznania. Jak wspomniałem, wraz z rodzicami do Polski, głównie z mamami, z ciociami, prawda, ewentualnie z babciami, trafiło mnóstwo dzieci, już 500 000 co najmniej. No i każdy zadaje sobie pytanie, czy jak podołać temu wyzwaniu, czy nie zabraknie dla nich miejsc. Tak wyglądały na początku tygodnia jeszcze dane, jeżeli chodzi o Poznań, to było analizowane. No i przedstawia je wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Do przedszkoli po 24 lutego przyjęliśmy 104 dzieci ukraińskie. Miejsc wolnych mamy nadal jeszcze 437. Teoretycznie możemy jeszcze otworzyć dodatkowe oddziały, jeśli będzie taka potrzeba. Do szkół podstawowych przyjęliśmy po 24 lutego 369 uczniów. Miejsc wolnych nadal mamy ponad 9 tysięcy. A z kolei do szkół ponadpodstawowych, szkół średnich, przyjęliśmy po 24 lutego 24 dzieci. Miejsc wolnych jest ponad 1800. Dzieci ukraińskie, które tutaj trafiają do naszego miasta, które tutaj będą mieszkać, będą przyjmowane do naszych publicznych szkół podstawowych, jak i również do przedszkoli na takich samych zasadach, jak rówieśnicy, jak dzieci polskie. W przypadku szkół podstawowych kluczowe jest oczywiście zamieszkanie w danym rejonie. Jeśli dane dziecko będzie mieszkało w danym rejonie, będzie oczywiście z urzędu przyjmowane. Jeśli mówimy o innych szkołach poza rejonem zamieszkania, to oczywiście w ramach możliwości wolnych miejsc. Warto wspomnieć, że dzieci, które nie mówią po polsku, a trzeba sobie jasno powiedzieć, że ich jest ich i pewnie będzie znaczna większość, będą mogły liczyć zarówno na dodatkowe zajęcia z nauki naszego języka, jak i również udział w specjalnych oddziałach przygotowawczych. Tutaj też liczymy na to, że ministerstwo nie tylko nas wesprze finansowo, bo to jest oczywiste, ale też i potrzebne, ale także zwiększy te limity tych oddziałów przygotowawczych, bo one dzisiaj są na poziomie 15 osób, one powinny być większe. Mówimy o sytuacji ponadnormatywnej.
No już wiemy, że limity w części oddziałów wzrosły do 25 osób, natomiast to wszystko są założenia i to wszystko są reakcje oczywiste, że chcielibyśmy tak, planujemy i tak będzie. Jak będzie, to zależy od wielu rzeczy, od organizacji, od pieniędzy, od możliwości zatrudnienia nauczycieli, znalezienia miejsc do prowadzenia zajęć. No to wszystko ogromne wyzwanie, także logistyczne, organizacyjne, także związane z zatrudnianiem pracowników, więc także z pieniędzmi. Minister Czarnek wczoraj, zdaje się, bardzo wyraźnie deklarował, że jesteśmy przede wszystkim po to w Polsce, aby prowadzić szkoły, realizować podstawy programowe w polskim systemie oświaty, aby polskie dzieci mogły bez zakłóceń kontynuować naukę w naszym systemie edukacji. To musi być niezagrożone, oświadczył. I jednocześnie no, trzeba stwarzać i możliwości, i realne sposoby takiego nauczania dzieci z Ukrainy, żeby one mogły faktycznie naukę kontynuować. I tutaj pojawia się wiele, albo pojawia się kilka różnych pomysłów i wariantów. I o tym, czy rzeczywiście to nauczanie w polskich szkołach, w wielkopolskich szkołach, w poznańskich szkołach będzie niezagrożone i czy uda się, jakie przesłanki są do tego, że uda się zorganizować ten system nauczania dla dzieci ukraińskich. No, o tym między innymi właśnie dziś rozmawiamy. Raz jeszcze przypomnę, naszym gościem jest pani Hanna Janowicz, kierownik oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Czy dzisiaj już te dane się zmieniają, o których mówił zresztą zastępca prezydenta Poznania. Czy dzisiaj już jest tak, że zaczyna stawać przed władzami Poznania zadanie tworzenia jakichś nowych oddziałów, nowych sposobów organizowania nauki w szkołach? Czy jeszcze to nie jest ten etap? Czy jest to etap przygotowawczy na tę grupę dzieci, które już lada dzień, tydzień trafią do poznańskich szkół?
Na ten moment jeszcze mamy te wolne miejsca, tak jak pan wspomniał i tutaj była wypowiedź pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Dobrym sygnałem jest to, że wczoraj przez pana ministra Czarnka zostało podpisane rozporządzenie zwiększające limity w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach i w klasach 1-3, bo tam te limity były sztywno zapisane w ustawie. I teraz możemy, nie mówimy o oddziałach przygotowawczych, tylko o oddziałach ogólnych. I w przedszkolu do tej pory mogło być nie więcej niż 25 dzieci, teraz możemy przyjąć o troje więcej. Ale jak gdyby te 3 miejsca dodatkowe są dedykowane dla dzieci z Ukrainy. To nie jest tak, że możemy je zapełnić, zwiększać te limity dziećmi polskimi, czyli w sytuacjach szczególnych, nadzwyczajnych możemy te limity zmienić.
Wspomniałem o 15,
bo oddziały przygotowawcze.
Tak. Tu jeszcze chyba brakuje rozporządzenia.
Tutaj jeszcze rozporządzenia nie ma. Samorządy przedstawiały ten wniosek, propozycję, żeby jak najszybciej te limity zwiększyć, ponieważ no, dałoby to też możliwość takiego płynnego wchłaniania tej liczby dzieci, która będzie do nas napływać.
Jak to można się spodziewać, że to rozporządzenie pewnie pojawi się?
Zakładamy, że tak, ponieważ tutaj pan minister też był, ministerstwo było otwarte na te głosy, a sytuacja rozmów sprzed 2 tygodni, a dzisiaj jest na pewno znacząco inna, to widać, jaki ten napływ jest duży. Mówiliśmy, że teraz po 24 lutego do poznańskich przedszkoli i szkół, głównie podstawowych, przyjęliśmy już ponad 500 uczniów z Ukrainy.
I oni, pani kierownik, wchodzą jakby w ten system edukacji, który jest, tak, do klas, które funkcjonują.
Tak jest.
To zakładałoby, że te dzieci jednak jakoś komunikują się albo rozumieją język polski, czy niekoniecznie, czy po prostu teraz nie ma na razie innego wyjścia?
No, z tym komunikowaniem się oczywiście jest bardzo, bardzo różnie. Bardzo duża grupa nie zna w ogóle języka polskiego, no bo też inaczej. Uczniowie ukraińscy są w Poznaniu od wielu lat, bo przed wybuchem wojny mieliśmy około 1800.
W wielu klasach są uczniowie z Ukrainy.
Natomiast to najczęściej byli uczniowie, były dzieci, gdzie rodzice podjęli świadomą decyzję, że wyjeżdżają z ojczyzny z różnych powodów i były na to jakoś przygotowane. Natomiast teraz wiemy, jaka jest sytuacja, nie trzeba tego powtarzać, że to jest czasem spakowanie się w 15 minut i uciekanie przed nalotem, więc to jest zupełnie inna też...
Oprócz problemów organizacyjnych także te emocjonalne, trauma to wszystko.
Nieprzygotowanie, zupełnie wyrwanie tych dzieci z ich do tej pory bezpiecznego świata. Więc na ten moment zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych nauczyciele skupiają się na zapewnieniu opieki. Czy to w ramach grupy świetlicowej. Oczywiście te dzieci zapisywane są do klasy, ale może indywidualnie nie spędzają wszystkich godzin w klasie, tylko są w grupie świetlicowej, gdzie jest mniej dzieci, gdzie można jakieś zajęcia artystyczne, plastyczne.
No, gdzie przyzwyczajają się do nowej sytuacji, gdzie
poznają
środowisko.
I trochę do naszego systemu edukacji też.
Gdzie tak, poznają ludzi, gdzie no, łapią też, mówiąc kolokwialnie, ten kontakt z językiem. Wiadomo, że dzieci chłoną łatwiej, więc to takie mniej oficjalne spotkanie w szkole, więc nie zawsze na lekcji, skoro i tak nie znają języka, niewiele by dziecko wyniosło. No to znaczy, że szkoły reagują elastycznie, nauczyciele reagują w taki sposób, żeby zapewnić tym dzieciakom jak najłagodniejsze wejście w ten nowy system, tak?
Tak, to też mieliśmy zorganizowane spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół i placówek prowadzonych przez miasto Poznań i tam też wybrzmiało, że teraz nie najważniejsze jest realizowanie podstawy programowej przez tych uczniów, nie oceny, nie sprawdzanie, czy oni już przez 3 dni opanowali chociaż trochę język polski, tylko zaopiekowanie się nimi jako dziećmi, które potrzebują szczególnej uwagi. Oczywiście na przyszłość, jeżeli ta sytuacja będzie trwała tygodnie, miesiące,
a liczba dzieci
się pojawi większa, no też będziemy musieli przejść do etapu już takiego bardziej sformalizowanego. Tak?
Czyli rozumiem, że będą tworzone oddziały dla dzieci ukraińskich?
Nie, raczej myślałam o kwestii promocji do następnej klasy, przystępowania przez dzieci do egzaminów zewnętrznych, chociażby po 8 klasie, bo wyobraźmy sobie teraz sytuację ucznia, który jest przyjęty teraz, na początku marca, do 8 klasy szkoły podstawowej. Za chwilę jest egzamin po 8 klasie, który daje przepustkę do szkoły ponadpodstawowej. To dziecko nie jest, nawet jeżeli jest w jakiejś w miarę dobrej sytuacji, że nie wiem, komunikatywnie zna trochę język polski, nie jest w stanie się nauczyć na tyle dobrze posługiwać językiem, żeby ten egzamin zdać na jakimś przyzwoitym poziomie, który, bo jest uczniem na przykład dobrym, w Ukrainie otrzymywał dobre oceny i jego aspiracje są też wysokie.
No i to jest,
ten kłopot, bo te dzieci będą po prostu przeżywały tutaj niepowodzenia szkolne. Mhm. Tak? Oczywiście na ten moment może nie jest to najważniejsze, ale za chwilę stanie się istotne. Natomiast dla nas oczywiście, jako dla samorządu, istotne jest zapewnienie miejsc organizacyjnych. Na ten moment, tak jak chwilę temu powiedziałam, jesteśmy w stanie ten napływ w takiej liczbie wchłonąć. Natomiast jeżeli pojawi się w przeciągu 2 tygodni 1000 2000 uczniów, będzie to już kłopot. I podniesienie tych limitów no nie na dużo się zda, chociaż oczywiście jest to krok w dobrą stronę i tutaj zdecydowanie myślę, że wszystkie samorządy są zadowolone z takiego rozwiązania. Natomiast czekamy też na rozwiązania finansowe, takie też związane z zatrudnianiem i zwiększeniem godzin dla nauczycieli. To oczywiście też w tej specustawie jest wpisane, więc to też są dobre rozwiązania.
Myślę, że o tych oczekiwanych także przez samorządy rozwiązaniach jeszcze będziemy rozmawiać, o tych, które z Państwa zdaniem są możliwe jak najszybciej do wprowadzenia, które wymagają jednak dłuższego przygotowania. Także Kuratorium Oświaty oczywiście nad tym wszystkim stara się jakoś panować, monitorować. Dyrektorzy placówek i nauczyciele, tak jak wspomniała Pani kierownik, cały czas czekają na wejście w życie nowych przepisów ułatwiających przyjmowanie ukraińskich dzieci, także na te specustawy. Na czym mają one polegać? O tym także Magdalena Milczak, rzecznik prasowy Poznańskiego Kuratorium Oświaty.
Jeśli chodzi o rozwiązania systemowe, to wiemy, że Sejm przyjął już specustawę. Ustawa to umożliwi stworzenie odpowiednich przepisów wykonawczych w sprawie organizacji kształcenia, wychowania, opieki dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, ale także umożliwi wprowadzenie różnych odrębnych unormowań uwzględniających dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Również te rozwiązania, które są proponowane w ustawie, obejmują możliwość przekazania z budżetu państwa dotacji, subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, możliwość tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanych organizacyjnie nie tylko szkołom, ale także przedszkolom, możliwość przydzielenia nauczycielowi za zgodą tego nauczyciela godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a także rozwiązania dotyczą ułatwienia zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela obywateli Ukrainy, który zna język polski w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie posługuje się językiem polskim. Czekamy w chwili obecnej na przyjęcie ustawy przez Senat, na podpis prezydenta i wówczas przepisy wykonawcze będą mogły być wprowadzone w życie.
Te kilka zdań już Państwu pokazuje, jaki ogrom rzeczy, problemów, z którymi musi zmierzyć się nasz system oświaty. Szybkie prawodawstwo to jest jedne, ustawodawcze działania. Potem ewentualne korekty, bo wiemy, że pewne rzeczy mogą umknąć. No i tak, pieniądze, lokalizacje, nauczyciele, pomoc tych, którzy, nie wiem, nawet staną się tłumaczami dla dzieci. Pani kierownik, jak ten problem można rozwiązać, jeżeli tych dzieci będzie napływało naprawdę dużo? Czy rzeczywiście samorząd Poznania jest gotów do tego, żeby organizować takie klasy ukraińskie, albo to klasy przygotowawcze, o których mówił pan minister, gdzie byłaby ta nauka języka i takie przystosowanie się do tego systemu, albo wręcz takie równoległe potem do polskiego systemu oświaty klasy działające, no nie wiem, domyślam się, że częściowo w takim systemie trochę ukraińskich, tak?
No, o tym ostatnim aspekcie to pewnie teraz za wcześnie jeszcze mówić. Natomiast warto podkreślić i przypomnieć, że w Poznaniu od 2018 roku już funkcjonują oddziały przygotowawcze dla dzieci cudzoziemskich, głównie dla uczniów z Ukrainy. I obecnie mamy w 5 szkołach podstawowych te oddziały, jest ich łącznie 24, więc jak gdyby mamy doświadczenie.
Jest doświadczenie.
Nie wszystkie samorządy to rozwiązanie już realizowały, bo to rozwiązanie od kilku lat w przepisach oświatowych już funkcjonuje. My się na to zdecydowaliśmy i chyba teraz, niestety w tych tragicznych dniach, widać, że jak gdyby dobrze, że już mamy to przetestowane, mamy opracowane pewne rozwiązania, które się teraz po prostu sprawdzają.
No, czekamy to też było możliwe w tych samorządach, gdzie jest duża liczba mieszkańców, obywateli Ukrainy i
to
i
na
dzieci,
pewno, prawda? Ale niektóre samorządy po prostu znalazły inną ścieżkę i jak gdyby każdy ma tutaj
prawo
do rozwiązania.
Proszę powiedzieć, jak wygląda nauczanie, na czym polega działanie takiej klasy przygotowawczej?
Tak jak już mówiliśmy, jest tam limit 15 uczniów. Czekamy na zwiększenie, żeby można było większą grupę dzieci przyjąć i objąć tą edukacją. Taki oddział jest dedykowany uczniom, którzy nie znają języka polskiego w ogóle albo w bardzo minimalnym stopniu. Co teraz to właściwie jest większość pewnie tych dzieci, które do nas napływają. Jest tam większa liczba godzin nauki języka polskiego. My poza tą ramówkę, która jest zapisana w rozporządzeniu, mówiąc my, mam na myśli miasto Poznań, samorząd, dokładamy jeszcze dodatkowe godziny, żeby tej nauki języka polskiego było faktycznie więcej. I jest też program kształcenia ogólnego, czyli jest matematyka, fizyka, geografia w zależności od etapu edukacji.
Jak jest rozwiązywany ten problem językowy? Czy są nauczyciele ze znajomością języka ukraińskiego, czy są wspomagający na zasadzie tłumaczenia?
Jest albo nauczyciel wspomagający, albo pracę w tych oddziałach edukację realizują nauczyciele, którzy znają język ukraiński. Jeszcze w poprzednich latach było to wymienne z rosyjskim. Teraz wiadomo, że jest to trochę bardziej temat delikatny i skomplikowany. Więc poszukujemy tych nauczycieli i osób, które mogły być zatrudnione ze znajomością języka ukraińskiego.
Czy zakładają państwo, jak pojawiły się pewne sugestie ministerialne, że będzie można zatrudniać nauczycieli ukraińskich?
Teraz takie możliwości też oczywiście w prawie oświatowym istnieją, ale są dosyć skomplikowane i obwarowane licznymi założeniami. Też oczekujemy, że być może ministerstwo tutaj ułatwi zatrudnianie nauczycieli z Ukrainy, żeby ta decyzja leżała bardziej po stronie dyrektora, a nie tak jak teraz za zgodą organu prowadzącego, żeby można było w sposób łatwiejszy te osoby zatrudniać. To wszystko jest do rozwiązania oczywiście. Czekamy, tak jak tu pani z kuratorium przedstawiła, na te rozwiązania szczegółowe, bo specustawa jest pewnym takim zarysem
do wypełnienia rozporządzeniami.
Pierwsze rozporządzenie już wczoraj ministerstwo podpisało w sprawie tych limitów. Czekam na następne, które będą wskazywały chociażby kwestie związane z klasyfikowaniem uczniów, ocenianiem. To też jest bardzo istotne, żeby po prostu nie dokładać tym uczniom jeszcze dodatkowej traumy, takiego niepowodzenia szkolnego, tak? Że oni będą dostawali nagle wtłoczeni w ten nasz polski system po polsku, będą dostawali same oceny niedostateczne, co będzie powodowało też pewnie frustrację dodatkową, tak? Bo często są to uczniowie bardzo, bardzo zdolni, utalentowani.
I z pewnością ambitni.
I z pewnością ambitni, bo na przykładzie tych uczniów, którzy już od wielu lat są w poznańskich szkołach, widać, że faktycznie tak jest. My też jako samorządy czekamy na rozwiązania te dotyczące doprecyzowania kwestii wsparcia finansowego dla
samorządów.
Dwie
rzeczy są bardzo ważne. Finanse i organizacja, czyli także miejsca, gdzie to się może odbywać właśnie. A propos finansów, to wciąż czekamy, tak? Samorządy czekają na
informacje. Czy jest możliwość jak gdyby wpisywania do systemu informacji oświatowej tych uczniów, którzy po 24 lutego zostali przyjęci do szkoły, natomiast jeszcze nie znamy szczegółowych rozwiązań, jak ta liczba, która zostanie wprowadzona, przełoży się na konkretne zwiększenie subwencji oświatowej. Liczymy, że ministerstwo, że władze centralne jednak zauważą, że ogrom kosztów organizowania tej edukacji będzie spoczywał na barkach samorządów i bez tego wsparcia zwiększonej subwencji naprawdę będzie nam bardzo trudno zorganizować to w sposób taki, który dawałby satysfakcję wszystkim, tak? I dawał możliwość zaopiekowania się tymi uczniami.
Mówimy o tym,
sposób.
Co jest niezbędne, co jest oczekiwane, ale raz jeszcze powiem to, co wypowiedziałem na początku. Przed polską oświatą wyzwanie, z którym nikt jeszcze się nie mierzył. A więc to jest pytanie o obawy, o pułapki, o problemy i o możliwości samorządów. Także oczywiście cały czas w porozumieniu, także z finansowaniem centralnym. Chociażby kwestie organizacyjne i miejsca. Czy to jest tak, że dzisiaj możemy ileś oddziałów, mogą gminy, może Poznań, ileś oddziałów więcej uruchomić w szkołach? Czy fizycznie jest to możliwe? Bo z informacji, które wczoraj minister przekazywał, wynika, że jest zgoda także na to, żeby to były miejsca poza szkołami, żeby można było wykorzystywać także w porozumieniu międzygminnym takie lokalizacje i organizować naukę. Czy już w jakiś sposób temu Wydział Oświaty Poznańskiego Urzędu Miasta się przygląda i planuje?
Na ten moment, analizując jak gdyby te zasoby, w których funkcjonujemy, nie szukając nowych lokalizacji, mamy mamy jeszcze oczywiście jakąś rezerwę miejsc organizacyjnych, możliwości utworzenia nowych oddziałów. Czy to w szkołach podstawowych, czy też w przedszkolach, bo są takie placówki, które w rekrutacji zeszłorocznej nie utworzyły wszystkich oddziałów, więc są sale, które właściwie są przygotowane do tego, żeby tam dzieci się pojawiły i można otworzyć dodatkowy oddział. To nie jest oczywiście jakiś bufor bardzo, bardzo pojemny.
Ale też trudno powiedzieć dokładnie, ile dzieci się pojawi w tym systemie.
No prawda? I też na jak długo to wsparcie i to zwiększenie miejsc organizacyjnych będzie potrzebne. Wszyscy chcielibyśmy, żeby wojna zakończyła się tu i teraz i większość pewnie tych osób, które przekroczyły granicę, będzie chciało wrócić, odbudowywać swoją ojczyznę. Ale kiedy to nastąpi, nikt z nas niestety tego nie wie.
I trzeba brać pod uwagę
wszystkie te, te rozwiązania
trwały.
Są właśnie takie no trochę na tu i teraz, z patrzeniem, że to może potrwać kilka miesięcy, a może cały kolejny rok szkolny. Musimy też założyć, że część tych rodzin zostanie w Poznaniu,
tutaj.
Czy szerzej w Polsce. Więc jak gdyby ten temat będzie do rozwiązania i do poukładania również na kolejne miesiące. Dużo jest tych niewiadomych.
Ja chciałbym jeszcze tylko przypomnieć Państwu numer telefonu 61 865 4654, gdyby Państwo chcieli o coś dopytać, czy jakieś swoje obserwacje przekazać, ale dzisiaj też chcielibyśmy jak najwięcej tych informacji przekazać Państwu, żeby Państwo wiedzieli, czego się można spodziewać, o co można ewentualnie też pytać, czy na przykład rady rodziców, czy też samorządy rodziców w jakikolwiek sposób mogą też wesprzeć, czy wspierają szkoły, bo to chyba też bardzo ważne, bo te kontakty międzyludzkie, jak widzimy, między polskimi rodzinami a ukraińskimi, no, są bliskie i dość silne emocjonalnie również.
Oczywiście rady rodziców jako organ, czy przedszkola, czy szkoły może realizować swoje zadania statutowe, w tym wsparcie właśnie uczniów, więc z pewnością mamy już takie sygnały o przeróżnych, przepięknych inicjatywach w szkołach, wsparcie chociażby w wyposażenie w przybory szkolne dla uczniów, którzy się pojawili, którzy nie mieli niczego oprócz może, nie wiem, niedużego plecaka, więc te działania są podejmowane, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że jednak te rozwiązania też powinny być jakoś systemowe, bo na tym bardzo heroicznym, takim wolontariackim podejściu, no też w którymś momencie te zasoby mogą się wyczerpać.
To więc kilku dni rozmawiamy z naszymi słuchaczami, że rzeczywiście emocje są piękne, empatia widoczna, natomiast no trzeba mieć świadomość, że tych sił, cierpliwości musi wystarczyć na długie dni, tygodnie, to miesiące, a może oby nie, bo jak słyszymy deklaracje tych, którzy przekroczyli granicę, przede wszystkim matek z dziećmi, one chcą jak najszybciej wracać. No ale może to potrwać rok, a może i dłużej. Dlatego to wszystko trzeba mieć na uwadze i przygotowywać system. Co do tego systemu, wspomniała Pani, że miejsca fizycznie, klasy, budynek, z tym w tej chwili jakby nie widać, że miałyby być problemy, gdyby ta liczba nie była przeogromna. Zatem rozumiem, że z pewnością największym problemem byłaby kadra.
To oczywiście też może być duży, duży problem, bo już w ostatnich latach poznańskie szkoły, ale nie tylko w Poznaniu, ale w dużych miastach, w innych samorządach, borykają się z problemem kadry. No nie jest to teraz miejsce, żebyśmy prowadzili tu jakąś szczegółową analizę, z czego to wynika, ale na pewno te tematy się pojawiały też i na antenie Państwa Radia. Więc te problemy z kadrą mogą oczywiście być. Gdyby były te ułatwienia, chociażby co jest w specustawie zapisane, ze zwiększoną możliwością liczby godzin ponad limit, to oczywiście daje możliwość. Ale no też pytanie, no na ile nauczyciele są w stanie też dłużej pracować. Pewnie w jakimś
miesięcy?
Horyzoncie
do
kilku
końca
miesięcy.
Roku pewnie tak.
Pewnie tak. Natomiast gdyby to miało być dłużej, to pewnie już byłby też kolejny kłopot.
No i mówimy też o efektywności pracy.
To,
i
oczywiście.
A propos tego języka, to możliwość zatrudniania tych nauczycieli wspomagających. Na przykład
no już pojawiły się pierwsze wnioski.
Panie z Ukrainy,
pierwsze wnioski ze strony dyrektorów poznańskich szkół o możliwość zatrudnienia, bo na przykład szkoła przyjęła przyjęła już 35 uczniów od momentu wybuchu wojny.
I już państwo otrzymują takie wnioski?
Tak, już się pojawiły.
I już są zgody. Tak. Zatwierdzone i zgodne.
Na ten moment jesteśmy w stanie to finansowo udźwignąć, licząc, cały czas podkreślę to mocno, że zapewnienia ministra i rządu o wsparciu samorządów w tym wspólnym działaniu jest po prostu niezbędne i na to czekamy.
Ale to by znaczyło też, że znaleźli się ci nauczyciele wspomagający, skoro szkoły występują, no to jest taki pozytyw. Pan Marcin do nas dzwoni. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No ja bym miał trochę inne patrzenie na tą pomoc, jeśli chodzi o dzieci ukraińskie. Uważam, że pomoc jak najbardziej należy, tyle tylko, że chyba za daleko z tą pomocą wychodzimy, dlatego że tym dzieciom na razie jest potrzebne tak naprawdę stworzenie grup wychowawczych, takich opiekuńczych, gdzie można było umożliwić matkom pójście do pracy i w tym czasie tymi dzieciakami się zajmować. Natomiast wrzucanie ich do polskich klas powoduje dezorganizację pracy klasy. No i te polskie dzieci na tym będą zdecydowanie dużo tracić, bo ten początek, no proszę sobie wyobrazić dzieci w piątej klasie, gdzie nagle mamy dwójkę, trójkę dzieci ukraińskich, które po polsku powiedzmy średnio, no jest to jakaś, jest to na pewno, będzie się to wiązać z dezorganizacją i wiem, że tak to wygląda, więc uważam, że chyba troszkę idziemy za daleko, bo my na tym, nasze dzieci na tym po prostu no nie skorzystają, powiedziałbym nawet, że stracą, jeśli chodzi o pracę dydaktyczną. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tym dzieciakom pomóc trzeba, ale myślę, że bardziej w formie opiekuńczej niż takiej właśnie edukacyjnej.
Dziękuję bardzo za ten głos i o tych wątpliwościach rozmawiajmy. Pani Hanna Janowicz, kierownik oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. No, mamy na pewno teraz ten pierwszy etap, gdzie rzeczywiście te dzieci trafiają także bez znajomości języka do klasy. Oczywiście są obawy rodziców. Ja tylko dodam z drugiej strony, jest też coś, co można by nazwać sytuacją wyzwalającą i empatię, i mobilizację uczniów. I ten pierwszy moment może być też taki bardzo pozytywny, ale oczywiście nie chcę odsuwać tych wątpliwości, które zgłaszał nasz słuchacz. Jak państwo się na to zapatrują?
No właściwie trudno tutaj jednoznacznie zająć jakieś stanowisko, tak, bo oczywiście te wątpliwości, które słuchacz przedstawił, pewnie wielu rodziców ma.
I my jesteśmy też, jesteśmy
tego świadomi. Z drugiej strony działamy w ramach obowiązujących przepisów. Szkoła jest szkołą publiczną. Dyrektor szkoły nie może organizować czegoś, co nie jest opisane w przepisach, czyli takie grupy opiekuńcze, o których mówił słuchacz, to raczej jest coś takiego, o czym ja wspomniałam na początku, czyli dziecko jest zapisane do szkoły i jakąś część tego swojego planu, tak, które no, bo jest przypisane.
Spokojnie wprowadzane łagodnie w ten system.
Bardziej właśnie może w grupę świetlicową.
To by się łączyło pewnie z oczekiwaniem, które przed chwileczką
usłyszeliśmy. Tak, natomiast nie ma czegoś takiego, jak tylko zapisanie dziecka na jakąś grupę tylko opiekuńczą. Tak, że po prostu spędza czas.
No bo jakby szkoła... Pewnie oddziały przygotowawcze jakby są też już czymś, co zupełnie inaczej pozwala prowadzić ten wstęp do edukacji.
Ale z drugiej strony też otrzymujemy sygnały od dyrektorów szkół, że polskie dzieci przepięknie się zachowują.
Właśnie dlatego wspomniałem to, że to
mają
jest...
Mają dużo właśnie takiej empatii i umiejętności, nawet te w młodszych klasach, które się tymi swoimi kolegami, koleżankami zaopiekują, pomagają, szkoły tworzą takie, jakby to nazwać, takie karty wejściowe, gdzie są piktogramy i rozmawiają z tymi dziećmi z Ukrainy krótkimi zdaniami, czego teraz potrzebujesz, co chciałbyś. I to dziecko nie musi przełamywać tej swojej nieumiejętności posługiwania się językiem polskim, tylko pokazuje, że teraz, nie wiem, chciałby się napić, chciałby wyjść pograć w piłkę. To
są
takie...
i one są artykułowane nie tylko teraz przez naszych słuchaczy, bo można ich poczytać i posłuchać, i jak sobie człowiek wyobrazi takie sytuacje, to sam może się zastanawiać, jakie są zagrożenia. Natomiast jest to sytuacja niezwykła, tak jak zresztą cała sytuacja związana z przyjmowaniem przez Polaków Ukraińców i z tym otwartym sercem, o którym cały czas mówimy. oby energii nam starczyło, więc też pamiętajmy o tym, że to będzie długotrwałe. Ale to jest też niesamowita okazja taka edukacyjna, rozwojowa dla dzieciaków. Właśnie budowanie, kształtowanie relacji, otwartości, tej inteligencji emocjonalnej również. To wszystko jest także w systemie edukacji, w procesie edukacji. Bardzo ważne, więc może...
Przeciwdziałanie dyskryminacji.
Może tak to wykorzystujmy również jako rodzice.
Więc też w takich bardzo trudnych...
Panie Mikołaju, za momencik.
W takich bardzo trudnych sytuacjach pewnie fajniej by było, gdybyśmy szukali możliwości, a nie szukali tych problemów. Oczywiście to łatwo się mówi.
Inaczej, wskazywać problemy i mówić o nich, żeby znaleźć rozwiązanie.
Żeby znaleźć rozwiązanie i że
bo też nie można udawać, że problemów nie ma.
Dokładnie tak.
Ale przekuwać to, o czym mówiliśmy przed chwileczką, co może służyć rozwojowi naszych dzieci. Bo to jest sytuacja wyjątkowa.
Ten plus dodatni.
Plus dodatni, że użyjemy słów klasyka. Panie Mikołaju, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Nie zgodzę się z przedmówcą, czyli chyba z panem Marcinem. Bardzo dobrze tak się dzieje, wydaje mi się. Postawienie na taką, można powiedzieć, maksymalnie przyspieszoną asymilację tych dzieci. To, że na początku nie znają języka, za chwilę, po dwóch tygodniach będą się dogadywać na korytarzach w przerwie, a po miesiącu czy dwóch po prostu ten nasz język, który nomen omen gdzieś tam jest między, podobny w jakimś stopniu do ukraińskiego, no przyswoją sobie. Dlatego postawiłbym na asymilację. Co jeszcze? Ta pandemia wśród naszej młodzieży wyrządziła no, potworne szkody. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z panią wychowawczynią w technikum mojego syna i to, co ona mówi, to no to jest jakaś, to może nie tragedia, ale no bardzo przykra sprawa.
Mówimy nie tylko o wiedzy i o zdobywaniu wiedzy, ale o destrukcji w relacjach.
To, że jest regres w przyswajaniu wiedzy, to jest jedno. Wydaje się, że ci uczniowie, jeszcze w sumie do nich nie dotarło, że wrócili do tej szkoły. W zasadzie z rozmów z tymi młodymi ludźmi wynika, że czekają tylko na informacje, kiedy znowu będą mogli wrócić przed laptopy. To już się raczej nie zdarzy.
Czy trudno im wrócić? Trudno im wrócić do tych relacji, do tych obowiązków?
Dużo, że tak powiem, tak. Dużo liczbie uczniów po prostu nie chce się chodzić do szkoły. Chodzą z musu, bo na przykład takim rodzice każą. I dlatego ta, nazwijmy to, tak wcześniej powiedziałem, ta maksymalna asymilacja może sprawi, że...
To może nawet integracja bardziej powinniśmy powiedzieć niż asymilacja na początku.
Ja mówię powiedzmy w tej sferze językowej. Niech te nasze, że tak powiem, dzieci się dowiedzą, co się dzieje, że świat to nie jest tylko sieć, smartfon i poruszanie kciukiem po ekranie, ale że powiedzmy są na tym świecie mordercy, którzy bombardują dziecięce szpitale, którzy mordują ludzi, gwałcą kobiety i jeżeli nawet dwóch naszych, powiedzmy w cudzysłowie naszych, uczniów na 10 uwrażliwi się na to, to już to będzie dobrze.
Mamy przyspieszone dojrzewanie, ale także powrót do budowania relacji właśnie w tej sytuacji, o której mówimy, kiedy pojawiają się nowi ludzie z nowych środowisk językowych czy kulturowych wręcz. Dziękuję panu bardzo. Czyli są wyzwania, które możemy pozytywnie wykorzystać. Jeszcze jeden telefon, panie kierownik. Halo, dzień dobry.
Tak, witam. No, ja tak słucham i jest tu wiele racji w tym, co się mówi, zwłaszcza to, co mówiłem tutaj pani, z którą przeprowadzany jest wywiad, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego. Mianowicie trzeba mieć świadomość, że to wszystko nie jest takie ładne i tak pozytywnie przebiega, jak pani tutaj przedstawiała, chociaż rozumiem intencje, bo no tak się składa, że mam kontakty z wieloma dyrektorami szkół, oni u mnie się uczą, piszą prace dyplomowe i oczywiście teraz intensywnie wypytuję ich, jak sobie radzą z tymi dziećmi. I niestety często, naprawdę często słyszę taką odpowiedź, no dajemy ich tam do klasy tej takiej, jakiej mówi, że skończył piątą klasę, bo przecież świadectwa żadnego nie ma. No tylko na podstawie oświadczenia, no to dajemy do piątej klasy, co wcale nie oznacza, że to jest piąta klasa tak samo równoważna z piątą klasą na Ukrainie.
No tak, programy należałoby zestawić i to wszystko sprawdzić.
Tam dzieci zaczynają od szóstego roku życia. No i ja pytam, co to dziecko robi? No siedzi na tej historii, na biologii, nic nie rozumie, no ale co my mamy z nim zrobić?
Jak pan słyszał, czytamy, ten problem
my
też...
jesteśmy dla niego, ale jesteśmy bezradni. Pan chciał coś powiedzieć?
Tak, że jeśli pan słuchał audycji od początku, to właśnie o tym problemie też rozmawiamy. O tym, że wiele szkół w tej chwili, przyjmując dzieci ukraińskie, tak prowadzi zajęcia, żeby ono uczestniczyło pewnie w minimalnej liczbie lekcji tych takich przedmiotów konkretnych, a uczestniczyło w języku polskim, w spotkaniach gdzieś w świetlicy, w spotkaniach, które dają im ten pierwszy kontakt i nawiązywanie w ogóle kontaktu ze szkołą.
Tak,
i to jest może ta droga.
Słyszałem tutaj początku audycji, ale jeszcze tylko zasygnalizuję, bo ja wiem, że audycja już się kończy, więc tylko zasygnalizuję, że będą problemy, za chwilę się ujawnią z dziećmi autystycznymi, bo takie z Ukrainy też przyjadą, z dziećmi z chorobą Aspergera i inne tego typu, które odbiegają
od
niepełnosprawności.
Dobrze.
I tutaj będą też duże problemy językowe. I jedni nauczyciele, można się spodziewać, się do tego jakoś przyłożą i poradzą sobie. No drudzy nie, jak znamy rzeczywistość. I jeszcze jedną sprawę zasygnalizuję. Potrzeba tu systemowego działania.
I o tym właśnie mówimy. Ja już panu podziękuję bardzo za udział w audycji, bo naprawdę zbliżamy się do końca. I skoro do tego systemu pan nawiązał, no to przy wskazaniu tych różnych problemów, które mogą się nawarstwiać, które mogą występować, to ja jeszcze raz do pani kierownik chciałbym skierować to pytanie. Czy ten system uda się, już planujecie w jakikolwiek sposób budować? Czy jest na to jakiś pomysł? I czy te rozwiązania, które pojawią się i pojawiają się prawne, no, pozwolą coś na kształt takiego systemu, podsystemu stworzyć. Mamy minutkę.
Analizujemy te możliwości otwierania dodatkowych oddziałów, które będą potrzebne, również oddziałów przygotowawczych. Oczywiście tutaj ten aspekt nauczycieli i kadry jest bardzo istotny.
Czy pani kierownik, te oddziały przygotowawcze wydają się w tym momencie
dobrym rozwiązaniem, chociaż z drugiej strony ta integracja wtedy jest trochę mniejsza, bo uczniowie są w swojej grupie językowej i narodowej. Ale oczywiście to też jest tak zorganizowane, że część zajęć mają wspólnie z klasami na tym samym poziomie. Więc jeżeli to są klasy 4-5, to na przykład WF, plastykę, muzykę realizowane są wtedy wspólnie, żeby jednak ta integracja, poznawanie się funkcjonowało. Więc
pytanie,
staramy
czy w
tym
roku przygotowawczym wówczas dzieci z takiej klasy mogłyby być rozdzielone pomiędzy inne klasy?
Też może tak być, bo jeżeli...
I to nazywałoby też problem
jeżeli
integracji.
Jeżeli dany uczeń szybko uczy się języka polskiego, to nawet w ciągu roku szkolnego może być przekierowany do klasy ogólnej, że daje sobie już na tyle radę z językiem, więc ten przepływ jest. Oczywiście on w ostatnich latach był jak gdyby na małą skalę. Pytanie, czy przy skali 2-3 tysięcy uczniów dodatkowych jesteśmy, jak gdyby utrzymać tą taką bardzo płynną i spokojną organizację. No. Zachęcam też do odwiedzania stron miasta Poznania, gdzie dużo zakładek jest w języku ukraińskim, dotyczącym również edukacji, przyjmowania dzieci do szkół i przedszkoli, rekrutacji. Są tam te artykuły przetłumaczone na język ukraiński, więc to
proszę
też jest
zaglądać,
pomoc.
Proszę sprawdzać, a ta dzisiejsza audycja i rozmowa pokazuje nam, że z pewnością będziemy musieli bardzo, bardzo przyglądać się temu, wsłuchiwać się w głosy, także te, które patrzą krytycznie, z zgłaszają pewne problemy, bo im szybciej będziemy rozwiązywać i zauważać, tym lepiej. I to jest też bardzo ważne. Dziękuję Państwu bardzo. Odsyłam na www.radiopoznan.fm Hanna Janowicz, kierownik oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, była naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Inderszczak, kłaniam się. Mariusz Siuda z Państwem pozostaje, realizując audycję.